Sportowa Arena.
11 minut po godzinie 21. Dzisiaj jest ostatni wtorek marca, 29 dzień marca. Czas na Sportową Arenę jak w każdy wtorek na antenie Radia Poznań. Program realizuje Jarosław Pachczyński. Przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór. Wiem, że patrzą wszyscy na mecz Polski ze Szwecją. Może prawie wszyscy w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Finał baraży. 28 minuta, 25 minuta spotkania. Rezultat bezbramkowy. No ale może tym jednym uchem posłuchać troszeczkę o koszykówce. O tym, co dzieje się w poznańskim kobiecym baskecie, ale poniżej ekstraklasy, czyli w pierwszej lidze. Dlatego dzisiaj proponujemy spotkanie ze wszystkimi wielkopolskimi pierwszoligowcami kobiecymi, a takie drużyny w naszym regionie mamy 3. Gości w studiu dwóch, tutaj z Poznania i z okolic. To tak patrząc na tabelę po sezonie zasadniczym, najwyżej, czyli na drugim miejscu za Widzewem Łódź, MUK z Poznań, jest z nami trener Maciej Brodziński. Dobry wieczór, panie trenerze.
Dobry wieczór.
Jest z nami również menadżer drużyny, która zajęła 4. miejsce w sezonie zasadniczym, szef sekcji koszykówki w Liderze Swarzędz, Marcin Madanowski. Witamy bardzo serdecznie.
Dobry wieczór, witam.
Oczywiście nie zapominamy o Tęczy Leszno, Tęczy, która zajęła 3. miejsce i też walczy w playoffach. Bardzo blisko bramki dla Polski, ale ciągle 0-0. Będziemy zerkać i mówić państwu, co się dzieje, jeżeli ktoś gdzieś jedzie samochodem i nie śledzi meczu w Chorzowie. Nie zapominamy oczywiście o drużynie z Leszna i trener drużyny z Leszna, Krzysztof Zajc. Myślę, że nas słucha już teraz, a połączymy się w trakcie audycji i porozmawiamy telefonicznie. No, obowiązki treningowe sprawiły, że jest jeszcze ten dystans do przejechania, że ciężko było trenerowi dotrzeć dzisiaj do poznańskiego studia. W związku z tym za kilkanaście minut, myślę, połączymy się z Lesznem i z trenerem Pompak z Tęczy Leszno, Krzysztofem Zajcem. Panowie, faza play-off rozpoczęta, pierwsza runda play-off, za wami pierwsze spotkanie drużyn prowadzonych, trenowanych przez panów. No i mamy, można powiedzieć, pierwszą niespodziankę, bo MUK z Poznań zajął 2. miejsce w tabeli, wydawał się być murowanym faworytem w rywalizacji z Mosirem Bochnia. W sezonie zasadniczym oba mecze wygrane na wyjeździe 4 punktami, 75-71 w Poznaniu, 75-57, a dochodzi do pierwszej rundy playoffów i panie trenerze, Maciej Brodziński, MUK z Poznań, porażka 72-74. Wszyscy mówią niespodzianka, a pan trochę tak przestrzegał przed tym meczem, że to playoffy to jest zupełnie inna zabawa.
Zgadza się, to już nie jest tylko kwestia tego, że są to playoffy. Ja uważam, że ta ósemka, która bierze udział w playoffach, jest naprawdę wyrównana. I ta runda zasadnicza pokazywała wielokrotnie, że te zespoły między sobą rywalizowały na równym poziomie. I powiem szczerze, że mówiłem o tym, że na pewno te mecze nie będą łatwe. No, oczywiście no, do tej pory byliśmy niepokonani na swojej hali. To jest pierwsza porażka, która na pewno bardziej boli, bo tym bardziej, że w playoffie. No ale tak się stało, no, tego nie cofniemy. Teraz trzeba zrobić wszystko, żeby pojechać na rewanż do Bochni, wygrać mecz i wrócić do siebie na decydujące spotkanie.
Jak to spotkanie wyglądało z Mosirem Bochnia w sobotę?
No przede wszystkim z naszej strony obrona nie do końca funkcjonowała tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo 5 podstawowych zawodniczek z drużyny z Bochni no zdobyło sporo punktów. Nie udało nam się nawet ograniczyć w żaden sposób poczynań tych zawodniczek. Ławka właściwie z drugiej strony nie wniosła praktycznie nic punktowo, bo 0 punktów z ławki, także no to był główny powód, że ta obrona nie zafunkcjonowała i te 5 podwójnych zawodniczek zrobiło na tyle dużą szkodę, że ten mecz przegraliśmy. Dodatkowo dziś też straty, które popełnialiśmy no, w tak ważnym meczu, nie powinny nam się przytrafiać. No i efekt jest taki, że przegraliśmy 2 punktami, no ale rywalizacja toczy się dalej. Jestem dobrej myśli i będziemy robić wszystko, żeby wrócić do Poznania na 3. mecz.
Ale też trzeba przyznać, że i problemy zdrowotne są. No, w trakcie sezonu już wypadła Patrycja Klat, zawodniczka, która tutaj miała się odbudowywać po kontuzji. A niestety ta sama kontuzja, ale w drugiej nodze, drugie kolano i dłuższa przerwa. No i także tutaj w tym meczu z Mosirem Bochnia też straty ludzkie, które mogą rzutować też na dalszą część ewentualnych rozgrywek.
No zgadza się. Niestety urazu nabawiła się Kaśka Joks, która najprawdopodobniej w tym meczu rewanżowym nie zagra z Bochnią. Myślę, że nawet jest duże prawdopodobieństwo, że nie zagra już do końca sezonu.
A dobrze grała ostatnio?
No dobrze grała i fajnie się wkomponowała w zespół. Po to ją tutaj ściągnęliśmy, żeby nam pomogła. Całkiem nieźle to wyglądało, ale niestety trzeba przyznać, że cały ten sezon dla nas jest troszeczkę taki rwany, gdzie wychodzimy na jakąś prostą, zaczyna wyglądać to lepiej. Coś się dzieje za każdym razem. Jak nie choroba, to jakiś uraz, to jakieś inne problemy i faktycznie jest nam ciężko. Szkoda, że dzieje się to w takim momencie, no ale na takie sytuacje nie mamy wpływu, chociaż mówię tutaj, no też to, co się działo w tym meczu, no mam tutaj też pretensje troszeczkę do sędziów, że dopuścili do pewnych sytuacji, bo to kontuzja Kaśki, no była wynikiem tego, że zawodniczka w szybkim ataku, no niestety nie celowo, no ale wpadła w nią, gdzie nawet nie było orzeczone przewinienie, także no tak to jakoś nie do końca wyszło tak, jakbyśmy chcieli, ale trzeba się pozbierać i trzeba grać dalej. No wielokrotnie pokazywaliśmy, że w trudnych sytuacjach potrafimy się odnaleźć i mam nadzieję, że też będzie tym razem tak.
Wrócimy do tego, co oczywiście Mux czeka w najbliższej, a może też dalszej przyszłości. No a teraz przerzucamy piłkę do Swarzędza i ta piłka wpadała do kosza w sobotni wieczór w sali przy ulicy Święty Marcin, bo lider wygrał z Politechniką Krakowską 77-57. Tutaj w sezonie zasadniczym, co ciekawe, porażka dosyć wyraźna u siebie z Politechniką, ale to była pierwsza faza sezonu, to tak jeszcze nie wszyscy wszystko pokazują pewnie. Później w Krakowie wygrana. No właśnie, Marcin Madanowski, szef sekcji koszykówki w Liderze Swarzędz, no ale to zwycięstwo takie, patrząc na wynik, 77-57, spokojne można powiedzieć.
Znaczy, spokojne może nie do końca, natomiast no, tutaj zespół z Krakowa znowu ma jakieś swoje problemy, które my udało nam się na pewno wykorzystać, tak? Oni są dość mocno osłabieni dwoma kontuzjami i ten zespół przed sezonem na pewno był typowany jako jeden z najlepszych zespołów i myślę, że faworyt do wygrania tej ligi. Natomiast no, z trwaniem sezonu oni spadali jakby w dół, tak? Ten początek sezonu na pewno mieli dużo bardziej udany i ten pierwszy my graliśmy drugi mecz z nimi, tam przegraliśmy u siebie 12 punktami. Chociaż po tym meczu trener Dobnarz za Polski powiedział, że u nas będzie ciężko wygrać i powinniśmy w tej lidze nieźle wyglądać, więc to jakiś taki prognostyk od trenera, który ostatecznie się sprawdził. Faktycznie tam w Krakowie udało nam się odnieść takie bardzo cenne zwycięstwo, bo ostatecznie to zwycięstwo zadecydowało o tym, że my mamy przewagę własnej hali, tak? Skończyliśmy z Krakowem z takim samym bilansem, ale z racji tego, że u siebie przegraliśmy 12, a na wyjeździe 21 wygraliśmy, mamy atut swojego parkietu.
I to myślę, czwarte że ten... miejsce właśnie.
Tak, tak, oto czwarte miejsce i myślę, że ten atut swojego parkietu też udało nam się wykorzystać, tak? No, nieźle broniliśmy, naprawdę tutaj też trzeba pochwalić, trener Anna Talarczyk miała plan na to spotkanie i zawodniczki faktycznie konsekwentnie go realizowały, tak? 8 punktów zdobyte przez Kraków w pierwszej kwarcie też na pewno gdzieś nam tam pomogło i już do przerwy prowadziliśmy 20 punktami, można powiedzieć, że w drugiej połowie spokojnie kontrolowaliśmy ten mecz.
I przed wami oczywiście też drugie spotkanie w Krakowie, rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw, wy nie macie takiego noża na gardle, bo no, oczywiście wiecie, jak w Krakowie się wygrywa, bo macie zwycięstwo już zaliczone z tym zespołem, ale ewentualnie wtedy ostatnie spotkanie dzięki tej przewadze parkietu też wtedy by było w sali w Swarzędzu, więc już tak spokojniej wtedy się gra pewnie.
Znaczy wiadomo, że jedziemy tam z nastawieniem, że chcemy zakończyć tą rywalizację. Wiadomo, że tam będzie trudniej. Ten mecz w Krakowie, który tam wygraliśmy, no to przegrywaliśmy do przerwy i tam no, zanotowaliśmy fantastyczną drugą połowę, chyba najlepszą w tym sezonie. Natomiast no, pojedziemy tam w bojowych nastrojach i na pewno będziemy chcieli zakończyć tą rywalizację, żeby nie doprowadzać do tego trzeciego meczu, bo taki już mecz, faktycznie ten trzeci, no to
już
będzie...
jest nożem na gardle.
Tak, tak, to już tam niuanse i za chwilę może się okazać, że ktoś tam złapie jakiś wiatr w żagle, niesamowicie będzie trafiał i mogą zacząć się schody, także no, na pewno jedziemy do Krakowa, żeby postawić kropkę na tym.
Trener Maciej Brodziński to marzy o tym, tak jak mówił, żeby wrócić do Poznania na mecz z Bochnią, ale to oczywiście trzeba w sobotę najbliższą w Bochni wygrać. Panie trenerze, od tego powinienem zacząć. Przede wszystkim gratulacje, bo po raz drugi w swojej karierze został wam wybrany najlepszym trenerem sezonu zasadniczego w pierwszej lidze koszykarek, więc na pewno też to jest takie miłe wyróżnienie. Bodajże 4 lata temu chyba też takie wyróżnienie pana spotkało wtedy, ale mocny Mux wtedy
chyba,
był.
Chyba tak, to było chyba 16 lat temu.
16-17 sezon chyba. Tak,
tak, tak,
tak. Tak, no ale wtedy ten Mux to był taki dosyć mocny, z takimi mocnymi seniorkami, a teraz taki typowo młodzieżowy zespół. Ja pamiętam spotkania przedsezonowe, czy też takie prezentacje drużyny, które mają miejsce i co roku myślimy, że tego zespołu się odmłodzić nie da, a ten Mux okazuje się, że co sezon ma coraz więcej tych młodych zawodniczek i to tak chyba właśnie na taką, jesteście wizytówką młodzieżowej koszykówki, można powiedzieć.
No taki był plan na ten sezon, żeby ten zespół był jeszcze młodszy, żeby wprowadzić dodatkowo młode zawodniczki, które będą pełnić istotne role w naszym zespole. No, fajnie to wszystko udało się przeprowadzić. Na pewno to wyróżnienie jest miłe dla mnie i przy tej okazji chciałbym tutaj podziękować też trenerom, którzy docenili tą pracę, którą wykonaliśmy z całym zespołem, bo myślę, że naprawdę w tej rundzie zasadniczej przyzwoicie to wyglądało, choć była ona bardzo trudna, bo już tak na spokojnie, analizując to wszystko, to tych meczów takich, które powiedzmy no były w miarę kontrolowane i spokojnie wygrane, no to było bardzo, bardzo mało. Reszta to była praktycznie walka od pierwszego do ostatniego gwizdka, gdzie wielokrotnie te mecze wyciągaliśmy I nie wyglądało to najlepiej, na przykład do przerwy, potem ruszaliśmy i ostatecznie wygrywaliśmy. Także no jest to na pewno też praca zawodniczek i całego sztabu przez te wiele miesięcy. Zostało to docenione, jest to bardzo miłe, aczkolwiek ja zawsze mówię, nagrody indywidualne są ważne, są fajne, ale tutaj trzeba się skupić na pracy całego zespołu i na tym, żeby no później też udowadniać swoją wartość, no bo to, że jesteśmy gdzieś tam wyróżnieni, czy ja jako trener, czy od nas Weronika Papiernik jako rozgrywająca, no to powoduje sytuację, w której musimy tą swoją wartość udowadniać i w każdym meczu pokazywać dobry basket. No.
Panowie, mam kolejne pytanie, ale widzę, że dzwoni słuchacz, a ten słuchacz to jest Sławek Napierała. Chyba nie ma w Poznaniu większego kibica kobiecej koszykówki jak Sławek Napierała. Załóżcie słuchawki, żebyście mogli usłyszeć, bo jakieś pytanie będzie miał, a jak nie, to co najmniej będzie chciał was pozdrowić. Sławku, bo to wyświetlił się twój numer, który już mamy oczywiście opisany. Witamy cię bardzo serdecznie.
No witam i pozdrawiam.
Tak, myślałem, że zaczniesz od pozdrowień.
Pozdrawiam gości. No oczywiście, nie, pytania nie mam, ale chciałem powiedzieć, że na pewno trzymam kciuki za lider Szwedent. No i Zamok, żeby odrobił straty i u siebie ten trzeci mecz już decydujący zagrał.
Sławku, ale zaraz do Leszna dzwonimy też. Za ten Leszno trzymasz kciuki?
No też będę trzymał.
I bardzo dobrze. No. Za całą wielkopolską koszywkówkę. Może jeszcze te nasze zespoły spotkają się ze sobą gdzieś w jakiejś późniejszej fazie, no. Ale no to by trzeba było powygrywać dalej.
Dzisiaj jeszcze za biało-czerwonych, co mam, jak wiadomo.
37 minuta spotkania, cały czas 0-0. Tak zerkamy jednym okiem i ciągle tam się coś dzieje. Coś tam widać na tym boisku. Tyle, co możemy państwu powiedzieć. Dziękujemy, Sławku, za telefon. Tak coś czułem, że tego telefonu w dzisiejszej audycji spodziewać się możemy. 61 8 654 654. Jak ktoś ma jeszcze koszykarskie pytania, to proszę bardzo. Weronika Papiernik w pierwszej piątce, takiej wybranej też sezonu zasadniczego z MUKS-u. Iga Walentowska z Tęczy i Magdalena Wojdalska z Lidera Swarzędz. Generalnie potwierdzi chyba Marcin Madanowski, szef sekcji koszykówki w Liderze, to co mówi trener, że to była ciężka liga, że była wyrównana przede wszystkim. Widać po punktach, po tych małych różnicach, jakie są między tymi drużynami w czołówce. No właśnie, ale była silniejsza niż na przykład przed rokiem, czy to, że ona była wyrównana, że mecze były zacięte, bo się fajnie oglądało te spotkania, to trzeba przyznać. Czy ten poziom faktycznie był w miarę wysoki?
Znaczy, wydaje się, że z roku na rok ten poziom niestety gdzieś tam spada i to nie tylko pierwszej ligi, ale ogólnie niestety polskiej koszykówki. Fajnie, że te mecze faktycznie się ogląda, gdzieś tam przychodzi publiczność u nas. Myślę, że nie możemy narzekać i faktycznie dość licznie kibice stawiają się. Jest to w Swarzędzu jakieś duże wydarzenie dla takiej gminy jak nasza i ta pierwsza liga to jest gdzieś tam najwyższy poziom. Ta liga faktycznie była wyrównana, bo między pierwszym a piątym miejscem tak naprawdę były tylko dwa mecze różnicy i ta nasza grupa B była bardziej wyrównana, bo w tej grupie A faktycznie no, Pruszków był tam chyba drużyną poza zasięgiem reszty zespołów. Liga się też powiększyła, tak? W zeszłym roku były 10 drużyn, w tym roku w sumie było 20, a w tym roku 25, także liga była dłuższa i może też bardziej wyczerpująca.
No, niestety zderzenie na boisku Jesper Kalsztrem z Lecha Poznań, tak przeskakujemy na piłkę, zderzenie z Jackiem Góralskim, ojej, Góralski obejrzał żółtą kartkę, Kalsztrem zwija się z bólu, no i tego się bałem, żeby coś złego pomocnikowi Lecha się nie stało w tym spotkaniu, może niepotrzebnie krakaliśmy, 38 minuta spotkania, 0-0, no wracamy jednak do koszykówki, która podczas naszej audycji dzisiaj jednak jest numerem 1, chociaż wzroku oderwać nie możemy tak na stałe od telewizora. Też jest zupełnie inna taka sytuacja waszego klubu. MUKS Poznań, od zawsze klub młodzieżowy, chociaż ma oczywiście swoje epizody w Ekstraklasie i to tak nawet całkiem, no nie, niedawno, no to już 6 lat minęło od tej Ekstraklasy, więc jednak trochę czasu minęło, ale właśnie dla kogo ta młodzież w MUKS-ie Poznań, panie trenerze, jest szkolona? Te 16-17-latki grające też w pierwszej lidze, w pana zespole, w tym ciągle co roku odmładzanym zespole. Właśnie, dla kogo ten MUKS tak na dobrą sprawę pracuje? Dla własnych sukcesów, własnej chwały w młodzieżowej koszykówce?
To nie jest tak właśnie, że to tylko i wyłącznie dla własnej chwały. No wiadomo, że te zawodniczki przechodzą przez te wszystkie etapy szkolenia, trafiają do pierwszej ligi, no i to jest na ten moment max z naszej strony. Na pewno nie ma tutaj jakby koncepcji na to, żeby myśleć o awansowaniu do ekstraklasy, bo kilkukrotnie w tej ekstraklasie byliśmy i wiemy, jak to się generalnie kończyło, dlatego nie koncentrujemy się na tym, tylko koncentrujemy się na szkoleniu, na tym, żeby te dziewczyny przygotowywać na kolejne poziomy. jeżeli tylko taka możliwość się pojawia, to oczywiście, że staramy się robić wszystko, żeby one trafiały później po prostu do ekstraklasy. No, taki jest tego cel, no bo trudno teraz tutaj działać w takim kierunku, żeby te dziewczyny zostawały dłużej w pierwszej lidze, jeżeli już osiągnęły wszystko, co mogły osiągnąć. Ich umiejętności też już predysponują do tego, żeby myśleć o graniu o poziomie wyżej. Także no, to jest jakby nadrzędny cel do tego, żeby tych koszykarek na ten najwyższy poziom, czy do reprezentacji, dostarczyć jak najwięcej. No i chcielibyśmy, żeby tak się działo przez najbliższe lata.
W tym roku MUX obchodzi swoje 20-lecie. I gdy tak siadamy na tych meczach, rozmawiamy czasem z panią prezes Iwoną Jabłońską, to z wychowanek MUX-u, które gdzieś tam grają, no to niezłą drużynę można by zebrać, tak jak się patrzy. Niektóre już kariery pokończyły, wracają. Magda Leciejewska przez jakiś czas nawet była pana asystentką w pierwszej lidze, więc tych muksiarek, czy też wychowanek poznańskiego basketu nie brakuje. Tak nawet już patrzę, coraz więcej ich kończy karierę.
To prawda. Tych dziewczyn no, troszkę już skończyło, powiedzmy, swoją przygodę z koszykówką. Trochę tych dziewczyn jeszcze gra. Można by fajną ekipę na pewno zbudować, ale też potrzebny byłby solidny budżet do tego. To nie ma co ukrywać, bo to dziewczyny są, które biegają po parkietach ekstraklasy. I wiadomo, że robią to zawodowo, ale to prawda, no mogłoby to być fajne doświadczenie, ale to musiałaby być koncepcja taka, która po prostu mówiłaby o tym, że chcemy ewidentnie awansować do ekstraklasy, wtedy byłoby sens budować taki zespół i wtedy byłoby sens budować też taki budżet.
A wiem, że da się namówić, bo nawet pamiętamy, że jak już pojawił się ten moment ekstraklasy, był taki powiew niestety tylko lepszego świata, to jak Agnieszkę Skobel na przykład, jeżeli już mówimy o tych nazwiskach, udało się namówić, no ale to musiał być projekt, który ją zachęcił, nie tylko sentymenty, ale już nawet nie tylko chodzi o budżet, tylko coś, co pokaże, że o coś chcemy grać, ale na razie no to jesteście pewnie skazani na taką pierwszoligową rzeczywistość. Za to Lider Swarzędz, ciekawa koncepcja w tym sezonie, bo Lider od czasu do czasu zaprzyjaźnia się z poznańskim AZS-em, Sena AZS-em Poznań, który występuje w Ekstraklasie. Grywacie czasami na zapleczu Ekstraklasy własnymi siłami, czy to w drugiej lidze, a teraz jest ta pierwsza liga, czyli zaplecze Ekstraklasy w ścisłej współpracy z AZS-em Poznań. Tak to wygląda, panie prezesie?
Wychodzi na to, że co 4 lata mamy taki okres, że współpracujemy. No w tym roku świadomie jakby faktycznie ta współpraca i ta współpraca się odbywa się tak naprawdę na trzech płaszczyznach, czyli na poziomie tutaj pierwszej ligi, tak jak pan wspomniał, na poziomie U19 i na poziomie ekstraklasy, tak? No, my jesteśmy pewno dużo młodszym klubem i na pewno nie tak utytułowanym jak MUX, natomiast no, w tym roku faktycznie nasza wychowanka Ola Żukowska zadebiutowała na poziomie ekstraklasy w AZS-ie. Te najzdolniejsze młode dziewczyny z AZS-u przychodzą, nas wspierają w tych ostatnich meczach, tutaj no, 3 zawodniczki AZS-u grały w naszych barwach, no a wiadomo, że na poziomie juniorek starszych no, udało nam się stworzyć wspólny zespół i zdobyć Mistrzostwo Polski, co jest jakby tutaj no, dla nas mega sukcesem i fantastyczną sprawą w tym sezonie. Natomiast no, faktycznie korzystamy na tym i te sezony, kiedy byliśmy wsparci AZS-em, na pewno w naszym wykonaniu wyglądają lepiej. No, my w zeszłym roku w pierwszej lidze rywalizowaliśmy też właśnie z Politechniką Krakowską, tylko że oni byli pierwsi, a my byliśmy na 8 miejscu. Udało nam się tam postraszyć faworyta, bo wygraliśmy mecz u siebie, musieliśmy jechać ten decydujący mecz i tam było faktycznie widać nerwowość po stronie krakowskiej, bo my nic nie musieliśmy, a oni chcieli, musieli i na pewno tam to oni właśnie mieli ten nóż na gardle. Natomiast no my tak faktycznie w tej pierwszej lidze, jak gramy sami, no to tak ogrywamy też tą naszą swarzędzką młodzież, bo to też ma być jakieś zwiększenie tej naszej tam, powiedzmy, piramidy szkoleniowej, bo tych dzieci trenujących w Swarzędzu jest coraz więcej, myślę, że obecnie gdzieś około 200. Natomiast no, to czasami też jest tak, że my balansujemy czasami na poziomie pierwszej ligi albo drugiej ligi. Były już takie sezony, gdzie wywalczyliśmy awans, nie zagraliśmy albo musieliśmy się wycofać i to dla nas nie jest jakby żaden dyshonor. My po prostu realnie patrzymy na nasze możliwości finansowe, nie płacimy żadnych kokosów. Staramy się faktycznie budować to na bazie swoich zawodniczek. Jeżeli gdzieś się okazuje, że nie wiem, no, nie mamy i nie ma to sensu, to nie ma problemu. Nas bardzo wspiera Urząd Miasta i Gminy. Pan burmistrz jest wiernym tutaj kibicem, jest na bieżąco ze wszystkimi wynikami. Myślę, że jakbyśmy obecnie zadzwonili do niego i zapytali, jak nam poszedł mecz, to on będzie wiedział łącznie z tym, kto ile rzucił i kiedy gramy, o której gramy w sobotę i on naprawdę tutaj śledzi i myślę, że takiego zainteresowania ze strony miasta życzę każdemu klubowi. klubowy.
Ale takie jakieś sny o własnej takiej potędze, żeby budować coś więcej niż pierwsza liga, to wam, że tak powiem, śnią się czasem? Czy...
Nie, na pewno mi się nie śnią. To słyszę takie głosy. To znaczy, ja mam świadomość tego, że pewno taką gminę jak Swarzędz stać by było na ekstraklasę, bo jakby budżet gminy i firmy, które tam są, myślę, że stać na to, żeby grać w ekstraklasie. Natomiast to chyba musiałby być jakiś pomysł tutaj na poziomie miasta i nie takiego klubu jak nasz, który jest stricte UKS-em, tak? Dla nas ideą jakby i zawsze podkreślamy, że najważniejsze jest szkolenie dzieci i zapewnianie tym dzieciom możliwości jakiejś tam sportowej przygody. Więc tutaj jakby na bazie naszego UKS-u mogę powiedzieć, broń Boże.
No można, mówiąc wprost, na minę się wpakować i wysadzić wszystko niepotrzebnie w powietrze.
Słychać, komu się tam zamarzyło, a potem długi spłaca przez wiele lat.
Albo i nie spłaca.
Albo nie spłaca, albo za chwilę słychać, tam nowy twór i grają gdzieś tam od nowa, uciekają od jakiejś odpowiedzialności. To na pewno nie my jesteśmy jakby...
Ale swoją społeczność w pierwszej lidze stworzyliście, bo na meczach atmosfera gorąca, ludzie przychodzą chętnie i drużyny lubią grać w Swarzędzu, bo czuć, że coś tam się dzieje.
Znaczy, ja już to wspominałem, tak naprawdę są takie mecze, gdzie ta hala praktycznie się u nas wypełnia. Ja słyszałem takie głosy właśnie, że jak ktoś chce poczuć taką niezłą koszykarską atmosferę, to warto przyjechać do Swarzędza i zapraszamy naprawdę na tych naszych meczach. No wiadomo, że to głównie przychodzą dzieci z rodzicami, ale my jakby staramy się wśród tych dzieci zaszczepić też tą kulturę kibicowania, wspierania, patrzenia i tak naprawdę wzorowania się na tych zawodniczkach. Tak, te zawodniczki bardziej doświadczone, które u nas grają, to nam zależy, żeby gdzieś tam były wzorem dla tych dzieci. One są bardzo otwarte, gdzieś tam rozdają autografy.
No właśnie, taka Magda Wojdalska autografy rozdaje w Swarzędzu.
Tak jest. I widziałem to na pierwszym meczu, gdzie przyszły zawodniczki z AZS-u i były bardzo zaskoczone. One przecież też mają tam po 19-20 lat i nagle się okazuje, że były obłapywane przez małe koszykarki lidera, żeby sobie zrobić zdjęcie, żeby podpisać czy plakat, czy klaskacze, które rozdajemy.
Panie trenerze, wracamy do MUKS-u Poznań. Jeśli chodzi o MUKS, też tam społeczność zawsze jest. Raz mniej, raz więcej kibiców. Wszystko to się oczywiście po pandemii odbudowuje, ale co trzeba powiedzieć o MUKS-ie? Ja zawsze to będę powtarzał i to jest chyba wasza cecha charakterystyczna od wielu, wielu lat. To jest zespół, który zawsze walczy. Jeżeli jakiś zespół musi wyrzymać koszulki po meczu, to jest zawsze MUKS. Coś takiego, jest taki gen tego MUKS-u właśnie walczącego, dobiegającego, szarpiącego czasami, żeby wyszarpać ten wynik. Nawet jak ten wynik jest wysoki, to nie staną dziewczyny tak machną ręką, ale jeszcze będą gdzieś tam walczyły jakieś punkty.
To prawda, coś w tym jest. Możemy na pewno być zadowoleni z takiej postawy zawodniczek. No nawet w tym ostatnim meczu przegranym, gdzie to wszystko się nie układało, to jest jeden z tych nielicznych plusów, że próbowaliśmy zrobić wszystko i dziewczyny z poziomu parkietu próbowały zrobić wszystko, żeby jeszcze ten wynik uratować i graliśmy faktycznie do samego końca, może nie wiem, 30 sekund więcej tego meczu i kto wie, czy to my nie byśmy się cieszyli z tego zwycięstwa, więc no tak to jest, ale to też chyba wynika z tego, że mamy bardzo fajnych trenerów młodzieżowych, którzy właśnie takie wartości przekazują tym młodym zawodniczkom, żeby zawsze i w każdych warunkach walczyć o swoje, żeby się nie poddawać. I ta młodzież po prostu trenując u nas w klubie właśnie tak stara się postępować. No to i to jest właściwie zauważalne u tych najmłodszych koszykarek, ale też no my jako ten najważniejszy, można powiedzieć, zespół, najstarszy, seniorski, no też właśnie staramy się tak funkcjonować, że jeżeli te dzieciaki przychodzą do nas na mecze, patrzą, oglądają, no żeby mogły brać przykład i żeby po prostu też później to przenosiły na tą koszykówkę młodzieżową.
Polska-Szwecja do przerwy 0-0. My bierzemy czas na żądanie prowadzącego, muzyczny przerywnik i po piosence będziemy telefonicznie w Lesznie. Posłuchamy, co tam słychać, jakie cele ma Pompa Kstęcza Leszno, która pierwsze spotkanie w pierwszej rundzie play-off też wygrała.
Sportowa Arena.
21:38, koszykarska sportowa arena na antenie Radia Poznań. Wiemy już, co słychać w MUKS-ie Poznań, wiemy, co słychać w liderze Swarzędz. Czas się połączyć z trenerem Krzysztofem Zajcem, który prowadzi w tym sezonie, nie po raz pierwszy zresztą, ale już związany z leszczyńskim basketem od wielu lat, Pompa Kstęcza Leszno. Dobry wieczór, panie trenerze.
Dobry wieczór.
Witamy serdecznie na antenie. Rozmowy z naszymi gośćmi w studiu rozpoczynałem od omówienia tego, co wydarzyło się w pierwszym meczu pierwszej rundy playoff. No bo wy też macie takie spotkanie za sobą z Wisłą Kraków. Wygrane 86-63. W sezonie zasadniczym już zerkam. Dwa zwycięstwa z Wisłą. Dwa w miarę wyraźne. I w Lesznie, i w Krakowie. Wy z trzeciego miejsca. Zatem no, faworyt wydaje się jeden, ale już wiemy po tej pierwszej lidze, że faworytów w playoffach nie ma. Sam pan zresztą powiedział, że playoffy to jest gra weteranów, no i ale na razie ten pierwszy krok udany, można powiedzieć, to zwycięstwo z Wisłą w sobotę.
No zgadza się, tak, tutaj przedmówcy mówili, trener Maciej, myślę, że w ósemce każdy może z każdym wygrać, zresztą wyniki rundy zasadniczej pokazały, że dużo było takich meczów, gdzie no, można powiedzieć, niby niespodzianki, ale tak naprawdę to nie są niespodzianki, te zespoły są w miarę wyrównane. Niekiedy dyspozycja dnia, jakaś kontuzja, jakieś przewinienia, no, różna linia sędziowania i naprawdę myślę, że w tych meczach nie ma faworyta stuprocentowego.
A po takim pierwszym wygranym meczu z Wisłą Kraków, gdy trzeba jechać na drugie spotkanie do Krakowa, jest pan już spokojniejszy, jak pan widział to, co się działo na parkiecie?
Nie, no ciężki teren. No, Wisła, no, taki zespół, który potrafił wygrać z Widzewem, z Muksem, prawda, no ciężki teren, sztywne kosze na hali Wisły, zespół taki, powiedzmy sobie, niby teoretycznie w miarę łatwy w scoutingu gdzieś tam przygotować się, bo wiadomo, że jest Martyna Stasiuk i może Wilkowa i tam reszta, ale nieobliczalny, a my też jesteśmy takim zespołem, który potrafi się mocno zaciąć, więc jedziemy, wiadomo, że jedziemy po zwycięstwo, ale myślę, że przed nami bardzo ciężki mecz.
A panie trenerze, jest trochę takiego obcowania z nie tak dawną historią potęgi polskiej koszykówki, no bo Wisła, no, ma teraz swoje kłopoty, że wylądowała w pierwszej lidze spoza Ekstraklasą, no, ale w ostatnich latach to był potentat, jeśli chodzi o kobiecą koszykówkę i generalnie to jest potentat, jeśli chodzi o kobiecą koszykówkę. Ponad 20, zdaje się, mistrzowskich tytułów zdobytych przez Wisłę Kraków. Legenda trenera Mięty Mikołajewicza i wy będziecie grać w tej sali, w której zresztą już graliście w sezonie zasadniczym. No to takie zderzenie, można powiedzieć, z historią polskiej koszykówki, że można z Wisłą Kraków zagrać.
No zgadza się. Ja miałem to szczęście, że jako trener w Ekstraklasie tam byłem na meczach i tą atmosferę wiślacką przeżywałem, ale niemniej jednak no trochę pojeździliśmy tam w takich młodzieżowych półfinałach, ćwierćfinałach Mistrzostw Polski na tej Wiśle. Myślę, wszystkie dziewczyny już zagrały kilkanaście tych meczy, więc też tak to nie działa, ale niemniej jednak wchodząc w tę zabytkową już, jakby nie powiedzieć, halę Wisły, jakieś takie lekkie ciareczki mogą przejść.
Powodzenia w takim razie na Reymonta. Jakby pan scharakteryzował swój zespół, który prowadzi w tym sezonie? Bardziej doświadczony, z taką domieszką młodości, czy tak stabilnie przemieszany? Jak to jest w Lesznie?
Ja myślę, że w tym roku mamy zespół już taki troszkę, no, i wiekowo, i powiedzmy sobie pod względem przegranych lat już no, bardziej doświadczony niż byliśmy. Zespół sezon to był tak naprawdę zespół oparty na wychowankach, bardzo młody, a teraz z różnych przyczyn musieliśmy to zweryfikować. Ja się cieszę, że na pewno jesteśmy mocniejszym zespołem, przede wszystkim wyższym i mocniejszym bliżej kosza, bardziej zbilansowanym. Mamy swoje braki, jak każdy zespół w tej lidze. Myślę, że moglibyśmy lepiej trenować, ale z racji tego, że jesteśmy zespołem takim, powiedzmy sobie, no, amatorskim, jednak mamy taki mikrocykl, że tak naprawdę 4 jednostki treningowe, a 3 można powiedzieć takie pełne, gdzie mamy cały zespół, więc trzeba to tak jakoś umiejętnie bilansować. Nie wszystko można zrobić na 3 treningach z całym zespołem, więc wymaga to pewnej kombinacji. Niemniej jednak cieszę się, że jest fajna atmosfera, te dziewczyny się jakoś tak zazębiły, pomimo że jest to całkowicie, można powiedzieć, przebudowany zespół. No i myślę, że niezły wynik jak do tej pory. No teraz są play-offy, więc tu nie ma znaczenia, czy się wygrywa 20 czy 1 punktem. No, chcemy wygrać w Krakowie i przejść dalej. Każda runda dla nas to jest sukces.
A trochę z poznańskiej koszykówki czerpiecie, bo tu klubów szkolących młodzież nie brakuje. No jest MUX, którego przedstawiciela gościmy w studiu. AZS oczywiście ma swoje szkolenie młodzieżowe. A tam no, zawodniczki, które tutaj w MUX-ie jeszcze nie tak dawno grały, rzucają punkty dla Tęczy Leszno.
Zgadza się. No, jest na pewno, ja mówię, Muksiara, Ala Szlocer, prawda? No może Magda i Magda Ratajczak i Pisi to nie są takie poznanianki, bo one są, powiedzmy sobie, tam gdzieś dowędrowały tego Poznania.
Ale trochę w Mucie pograły.
Ale pograły, tak, pograły. Magda Pisera już była też w Tęczy, pamiętam, taki sezon wcześniej. Na pewno. Te dziewczyny przyszły tu na zasadzie takiego, powiedzmy sobie, dogadania. Tu nie było jakiegoś podkładania sobie, prawda, tych dziewczyn. No i mamy te akcenty poznańskie i na pewno są to dla nas duże wzmocnienia. Szczególnie mówię, cieszę się, że mamy centymetry, bo tego nam bardzo brakowało w zeszłym roku. A wiadomo, że w tą koszykówkę no, można gdzieś tam się pokryć z tymi warunkami fizycznymi, niemniej jednak na dłuższą metę to przeciwnik zawsze to obnaży.
Natomiast z takich zasobów leszczyńskich też możecie czerpać? Jak wygląda takie koszykarskie szkolenie właśnie w Tęczy Leszno?
Myślę, że mamy ciągłość. Mamy ponad 100 dziewczyn trenujących. Może wiadomo, że co ileś lat się trafi jakiś rocznik taki wybitniejszy. Teraz dziewczyny grały na ćwierćfinale Mistrzostw Polski U17, co prawda odpadły tam, zajęły trzecie miejsce. U15 też weszły do rozgrywek centralnych, więc będą grały w ćwierćfinałach. Mamy gdzieś tam dziewczyny, które myślę ocierają się o reprezentację Polski, te młodzieżowe, więc to szkolenie ma ciągłość i gdzieś tam jakieś talenty, perełki takie wyskakują. Ja zdaję sobie sprawę, że one gdzieś tam nie wszystkie się utrzymają w tęczy, prawda? Teraz takie mamy czasy, że będą wędrować po tych klubach, po SMS-ach, po innych, być może po poznańskich klubach. No tak zawsze było, jest i będzie. No ale tu w tym roku ta mała satysfakcja, że tak pan redaktor powiedział, że coś tam do nas wróciło z Poznania, więc jesteśmy tak dość dobrze położeni jako miasto między Wrocławiem a Poznaniem, więc zawsze można coś tam dobrać. Dla nas ta pierwsza liga przede wszystkim to jest taka właśnie magnes dla tych młodych dziewczyn. Po to tak naprawdę w klubie mamy ten pierwszy zespół, bo tak już wielokrotnie były rozmowy, że być może to generuje zbyt dużo kosztów i tak dalej, lepiej tylko młodzież szkolić, ale myślę, że ten zespół seniorski jest bardzo ważny w kontekście całej struktury szkoleniowej.
Nawet jeżeli to jest zespół pierwszoligowy, bo wiadomo, że wzorem największym byłaby oczywiście Ekstraklasa, ale tak odnoszę wrażenie, broniąc trochę powiedzmy koncepcji pierwszoligowej, że gdyby w Lesznie była Ekstraklasa, ja trochę potem pana podpytam, bo przecież pamiętamy, że była, no to jednak już jest zespół zawodowy i młodym dziewczynkom ciężko tam się dostać, to jest naprawdę daleka ewentualnie perspektywa. A pierwsza liga dla wielu młodych koszykarek jest chyba bardziej na wyciągnięcie ręki, taki seniorski zespół.
No, też mi się wydaje, że to jest bardziej namacalne i łatwiej gdzieś tam marzyć o tym, żeby w takim zespole zaistnieć. A kolejna rzecz, no my już chyba z Ekstraklasy jesteśmy wyleczeni, chyba i się trafi jakiś, nie wiem, cudowny sponsor. Mieliśmy kilka lat, fajna przygoda w Lesznie, ale niestety skończyło się to tym, że gdzieś tam zaniedbaliśmy wtedy właśnie te struktury młodzieżowe i kilka lat musieliśmy poświęcić na to, żeby w ogóle odbudować to wszystko. Leszno jest zbyt małym miastem, żeby nie stać nas na Ekstraklasę, nawet żeńską, prawda, więc ta pierwsza liga to jest taka optymalna wersja i na pewno, tak jak tutaj zostało powiedziane, fajny taki zalążek, magnes dla tych młodych dziewczyn zdolniejszych, że mają do czego dążyć.
Na swoją społeczność wokół Tęczy Leszno też potraficie zbudować, ale gdy tak pomyślę, na co może kibic wybrać się w weekend w Lesznie, to ten wybór jednak jest, choć nie jeśli chodzi o kobiecy sport, bo można iść na piłkarzy ręcznych, którzy grają w pierwszej lidze. W Ekstraklasie gra zespół futsalu, który też gromadzi niezłą publiczność i dzieli z wami zresztą salę trapez. Nie ma już koszykarzy w Lesznie, ale drugoligowy zespół gra w oddalonej właściwie o kilka kilometrów Rydzynie. No żużlu nie mówię, ale żużel to jest taki sezon już typowo wiosenno-letni, kiedy już ta koszykówka się powoli kończy, wtedy żużel zaczyna. I mimo, że ten wybór jest, to kibic wybiera też tę kobiecą koszykówkę w Lesznie?
Tak, no my nie narzekamy tam. Muszę tutaj trochę skorygować, my w tym roku nie gramy na trapezie.
Tak, przepraszam.
Pierwszy raz w historii nie gramy na trapezie, to tak jest, dla mnie trochę smutne to jest, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z tej hali w Zaborowie, fajna współpraca z dyrektorem szkoły. No, względy ekonomiczne o tym zdecydowały. Niemniej jednak na meczach właśnie kibic przychodzi i zainteresowanie tą koszykówką żeńską jest takie całkiem spore, myślę, na takie miasto. A oferta, no my jesteśmy największą ofertą, myślę, jeśli chodzi o gry zespołowe dla dziewczynek właśnie. Tak, nie widzę jakiegoś tutaj wielkiego konkurenta. No wiadomo, że żużlem w Leśnie nie ma co kopać. Sam jest tutaj kibicem żużla, na żużlu wychowany, więc to jest religia, można powiedzieć, w takim małym miasteczku. Ale ta koszykówka ma spore tradycje. No mnie trochę osobiście boli jako wychowanka Polonii Leszno, że nie ma tej Polonii od dwóch lat i chodzę na rycerze w Rydzynie, gdzie obecnie mieszkam, więc szkoda. Niemniej jednak mam nadzieję, że Polonia też jeszcze wróci na mapę koszykarską Leszna i Polski i Tęcza i Polonia będą się miały dobrze.
Panie trenerze, wspomniał pan, że z tej ekstraklasy to się raczej wyleczyliście, chyba że to naprawdę jakiś grubo finansowany projekt powstałby w Lesznie. No to o co gra taki zespół w playoffach? Na razie jesteście na plusie, jeśli chodzi o walkę w pierwszej rundzie. Długie są te playoffy ewentualnie w pierwszej lidze, ale właśnie co jest waszym celem, gdy już sezon zasadniczy się skończył i zaczęła się ta gra weteranów?
Chcemy dojść najdalej, tak? Wygrać jak najwięcej meczy, jak najdłużej ten sezon, żeby trwał. Takie mamy założenia. Sami sobie chcemy udowodnić, że coś jesteśmy warci, prawda? No zajęliśmy trzecie miejsce po tej rundzie zasadniczej, które jest takim, myślę, że dobrym wynikiem i nasz każde zwycięstwo cieszy i buduje. Zdajemy sobie sprawę, że możemy przegrać następne dwa mecze i skończyć sezon, ale chcemy naprawdę zajść jak najdalej. Znamy swoje miejsce w szeregu. My wiemy, że na Ekstraklasę nas ani nie stać sportowo, ani finansowo, ale jakbyśmy doszli na przykład, nie wiem, do półfinału czy finału, to byśmy byli mega szczęśliwi. My po prostu chcemy grać.
A taki medal w pierwszej lidze też smakuje i też można się z niego pocieszyć, jeśli uda się go zdobyć.
Bylibyśmy bardzo szczęśliwi na pewno.
Panie trenerze, Krzysztof Zajc, szkoleniowiec z koszykarek Pompak z Tęczy Leszno, był naszym telefonicznym gościem. Panie trenerze, w sobotę drugie spotkanie z Wisłą Kraków prowadzicie w serii lepszy 1-0, gdy gra się do dwóch zwycięstw, zatem no, nie zapraszamy na środę za tydzień na ewentualnie kolejne spotkanie, ale gdyby coś niedobrego dla was wydarzyło się w tej kultowej, zabytkowej sali przy Rejmonta, to wtedy w środę od jutra za tydzień byłby mecz w Lesznie, ale myślę, że spokojnie chyba będzie można czekać na kolejne spotkanie tego życzę, żebyśmy czekali spokojnie, żeby nie zapraszać na kolejne spotkanie, już w drugiej rundzie playoffów, już przemieszana sytuacja, będzie to ewentualnie zespół z kolejnej grupy wtedy, tak?
Tak jest. Tam my wpadamy na Gdańsk lub Warszawę, więc jeżeli przyjdziemy, prawda, ktoś z naszej pary, tu Wisła, Tęcza. Mam nadzieję, że tak będzie, że to my będziemy i podobnie zresztą jak tutaj kolegom w studiu życzę, żeby wygrali swoje mecze.
Jeszcze się spotkacie tutaj ze sobą w jakiejś dalszej rundzie playoffów.
Miło by było. Oby te wielkopolskie zespoły grały jak najdalej.
Wtedy temperaturka tych meczów będzie wysoka. Krzysztof Zajc, Pompak z Tęcza Leszno. Dziękuję bardzo, panie trenerze, za telefoniczne spotkanie. Dziękujemy, do usłyszenia, dobranoc, do zobaczenia. Za 9 minut godzina 22, jeszcze kilka chwil dosłownie audycji Sportowa Arena Koszykarskiej na antenie Radia Poznań. Za chwilę rozpoczyna się druga część spotkania Polski ze Szwecją. Przerwę przegadaliśmy sobie z trenerem leszczyńskich koszykarek. Panowie, no właśnie, tutaj wiemy już, że lider Swarzędz nie ma snów o jakiejś potędze. Mógł z Poznań, miałby... Pewnie jak w Lesznie, gdyby jakaś taka zawodowa koncepcja, taka mocna, sponsorska tutaj się pojawiła, ale powiedzmy sobie szczerze, w tym sezonie akurat takiej perspektywy nie ma, to co, też chcecie po prostu zejść jak najdalej w tym playoffie? No pan trener Brodziński, no przede wszystkim myśli, co tu w tej Bochni zrobić, żeby przejść.
No my nie mamy wyjścia, no żeby grać dalej to i żeby kontynuować sezon, musimy po prostu wygrać.
Czyli panu akurat życzę, żebyśmy się na przyszłą środę mogli umówić
dokładnie
na mecz.
Natomiast... Wiadomo, chcemy grać jak najdłużej, ale to też dlatego, że ten zespół jest młody i grając długo, no ten trening ma sens. Te dziewczyny zyskują dodatkowe doświadczenie, a ja zawsze mówię, że dla mnie jakby takim celem nadrzędnym jest to, żeby awansować do tej kolejnej rundy playoff i zmierzyć się z zespołami z tamtej grupy, bo często się mówi tak między trenerami w sztabach, a że ta grupa mocniejsza, ta grupa słabsza i tak dalej, a boisko to weryfikuje, dlatego ja zawsze i też dziewczynom wielokrotnie to na odprawach powtarzam, róbmy wszystko, żeby spotkać się właśnie z którymś z zespołów z tamtej grupy i się zmierzyć, no i do tego będziemy dążyli, a co będzie dalej, zobaczymy. Na razie mecz w Bochni przed sobą na pewno trudny, bo wiadomo, że Bochnia poczuła swoją szansę, tam też kibic przychodzi, także będzie gorąca atmosfera. i będzie trzeba po prostu zrobić wszystko, żeby wrócić do Poznania na chwiałkę.
A jeszcze młodzieżowe rozgrywki też macie, rozgrywki U17, trener Dobrowolski tam prowadzi zespół i też tak, jeszcze grają o medale, tak?
Tak, to w tej chwili jest na etapie półfinałów Mistrzostw Polski, nasz zespół wyjeżdża do Gorzowa. To też na pewno na mnie ułatwia sprawy, mówię tu o drużynie pierwszoligowej, bo tam część zawodniczek, która cały sezon z nami trenowała i która gdzieś tam była w tej rotacji meczowej, no jedzie na te półfinały U17. Ale musimy zrobić swoje. No nie ma w tej chwili co tutaj biadolić, tylko trzeba zabrać się za robotę i wygrać mecz w Bochni.
A zespół trenerki Anny Talarczyk jeszcze czerpie z AZS-u? Czy teraz tam jak skończył się sezon Ekstraklasy, skończyły grać juniorki, to już to inaczej wygląda?
Nie, no jeszcze cały czas, tak jak mówiłem, trzy zawodniczki cały czas z nami grają, trenują i grają. Ten, my też mamy półfinał juniorek, my akurat idziemy do Bydgoszczy, bo w ten weekend...
Czyli też U17, tak?
U17, tak, tak. My nie graliśmy w ćwierćfinałach akurat jako Mistrz Wielkopolski, natomiast wiemy, że jeżeli uda nam się przejść koronę Kraków, to spotkamy się z... MTK Pruszków, czyli z najlepszą drużyną tak naprawdę pierwszej ligi, ale też właśnie bardzo chętnie, tak jak tu trener Brodziński powiedział, zobaczymy jaki był poziom grupy A, bo faktycznie wielokrotnie słyszeliśmy, jednego roku zawsze się mówiło, że nasza grupa jest silniejsza, od paru lat słyszymy niby, że ta grupa A jest jednak silniejsza, więc na pewno będzie fajnie zobaczyć, a dla nas no faktycznie spotkanie z faworytem, to jest chyba jedyna drużyna, która mówi o ewentualnym awansie do Ekstraklasy, bo tak jak tutaj rozmawiamy, to tak
Widzew,
naprawdę...
który wygrał tą
nie, z naszej grupy, no z tego co wiemy, to nikt się nie wybiera do Ekstraklasy i z tamtej grupy tak naprawdę oprócz Pruszkowa, który mówi o tym, a i tak chyba nie jest przekonany, no bo to jednak no, trzeba sobie powiedzieć, że przeskok organizacyjny i budżetowy jest no, znaczący, tak? Naprawdę dość duży. No, a z tego co się słyszy, to Pruszków przebąkuje o tym, że faktycznie chcieliby awansować i zagrać w tej Ekstraklasie, więc no, dla nas to na pewno będzie
najpierw
duże
najpierw będą wyzwanie. Chciały wygrać ligę na pewno, a gdyby tego życzę i spotkamy się w środę za tydzień na meczu z Bochnią, tym trzecim, bo w to wierzę, to na kogo ewentualnie wpadacie, czy tak nie chce pan zapeszać w ogóle?
No, ale... Ciężko o tym myśleć w tej chwili, ale no Płock lub Olsztyn, no. Taki jest układ. Rok temu graliśmy z Olsztynem.
I też problemy były.
Bardzo trudne mecze, tak, szczególnie na wyjeździe. Przegrany był potem trzeci decydujący, bardzo nerwowy u siebie, ale wygraliśmy i weszliśmy do tej czwórki, no. Pięknie by było, jakby się stało tak w tym sezonie.
Na pociąg się wtedy zespół z Olsztyna spieszył bardzo i dogrywki nie było, jeśli dobrze pamiętam, i dobrze wygraliście bez dogrywki. Taka to czasami jest rzeczywistość. Wy też parę razy pociągiem na mecz jechaliście, tak? Chyba do Krakowa.
My jeździmy, tak.
Regularnie, tak?
Teraz też jedziemy. Tak.
A wy też czasami pociąg, czasami bus, tak?
Zdarza się. Kraków akurat tutaj to jest generalnie chyba tak, najlepsze rozwiązanie.
Dobre połączenie. A powiedzcie, na tym poziomie takie dalsze wyjazdy z noclegiem też się zdarzają? Taka namiastka logistycznego zawodostwa, czy jednak to jest wyjazd w dniu meczu najczęściej?
No my staramy się na te wyjazdy Bochnia, Kraków, no jeździć jednak dzień wcześniej. No jest to kawał drogi, także zapewniamy hotel.
My tylko raz byliśmy dzień wcześniej, a tak jedziemy w dniu meczu.
Na świeżości, na parkiet. Tak bardzo. Jest. Słuchajcie, rzut karny dla Polski. No to patrzymy. Strzela Lewandowski, 409 minuta spotkania, za 4 minuty 20 droga. Zobaczymy, czy takim radosnym piłkarskim akcentem skończymy koszykarską sportową arenę. Jeszcze sędzia ustawia, żeby nikt nie wbiegł na pole karne. Oj, widać, że nerwy, Szwedzi chcą tam dobiegać. Kallström jest najbliżej Roberta Lewandowskiego, żeby gdzieś tam pobiec. Gdyby Lewandowski nie strzelił, ale jak Lewandowski strzela, to gole padają. I co? Na dwa tempa i jest 1-0 dla Polski. 49 minuta spotkania i kończymy koszykarską sportową arenę. Telefonicznie był z nami Krzysztof Zajc, Pompak, Stęcza, Leszno. W studiu Maciej Brodziński, Mógł z Poznań, Marcin Madanowski, lider Swarzyńc, Jarosław Pachczyński program zrealizował, Grzegorz Łasik poprowadził. Dziękuję za wizytę w studiu, panowie.
Dziękuję
państwu.
Bardzo.
Do zobaczenia. Do usłyszenia.
Sportowa arena.